między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Za dwa dni, 6 stycznia, papież Leon XIV zamknie drzwi święte Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, kończąc tym samym rok jubileuszowy w Kościele. Tymczasem my zamknęliśmy stary rok już kilka dni temu. Przed nami za to święto objawienia pańskiego i jego najbardziej rozpoznawalna dziś wizytówka, czyli orszaki trzech króli. Dziś w audycji o tegorocznych orszakach w północnej Wielkopolsce. A także wspomnienie zmarłego pod koniec ubiegłego roku charyzmatycznego zakonnika z klasztoru jasnogórskiego, pochodzącego jednak z naszego regionu. I wizyta na poznańskiej Łacinie. Tamtejsza parafia próbuje swojego autorskiego sposobu, aby sprostać jednemu z najtrudniejszych wyzwań ewangelizacyjnych. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam na dzisiejsze Między Niebem a Ziemią.
Bożego Syna, jakże maleńka jest ta dziecina, a to Bóg żywy w dziecięciu dany, tak bardzo pragnie być przez nas kochany. Jezu maleńki już nie będziesz, samiuteńki przytulimy cię do siebie, będziesz u nas miał jak w niebie kołysankę, zaśpiewamy dla ciebie i twojej mamy. Zaśnij maleńki, jeszcze masz czas, by kiedyś zbawić każdego z nas. Malutki, cichy, bezbronny, kiedyś potęgą ciebie ochroni, da siłę, miłość, przetrwanie wieczne. Uwierz, a wtedy odnajdziesz szczęście. Jezu maleńki, już nie będziesz, samiuteńki, przytulimy cię do siebie, będziesz u nas miał jak w niebie kołysankę, zaśpiewamy dla ciebie i twojej mamy. Zaśnij maleńki, jeszcze masz czas, by kiedyś zbawić każdego z nas. Jezu maleńki, już nie będziesz samiuteńki, przytulimy cię do siebie, będziesz u nas miał jak w niebie kołysankę, zaśpiewamy dla ciebie i twojej mamy. Zaśnij maleńki, jeszcze masz czas, by kiedyś zbawić każdego z nas. Thank you.
6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego już po raz 10 ulicami Piły przejdzie orszak Trzech Króli, przygotowany przez pilskie parafie oraz instytucje miejskie. O znaczeniu tego wydarzenia, przygotowaniach oraz jego programie opowiedział nam ksiądz Ryszard Ryngwelski, dziekan dekanatu pilskiego.
To jest nie tylko działanie wspólne dla ważnej sprawy, integrujące mieszkańców, bo zapraszamy nie tylko ludzi wierzących, ale także niewierzących, ludzi dobrej woli, którzy chcą uczestniczyć. To jest jeden z aspektów. No, dominujący z pewnością jest element religijny, bo trudno obchodzić imieniny bez solenizanta. A więc to wszystko, co związane jest z obchodem świąt Bożego Narodzenia i później objawienia Pańskiego, czyli to, co związane jest z objawieniem Pana Jezusa Nowonarodzonego trzem mędrcom. Więc tego typu wydarzenie, które ma charakter religijny, kulturowy, ogólnospołeczny, się kumuluje właśnie w tych wszystkich wątkach po to, żeby przeżywać ważne wydarzenia, jednocześnie mieć swój osobisty udział i satysfakcję, że tworzymy coś dla siebie, ale też dla potomnych, bo rodziny przychodzą z dziećmi, a dzieci, które uczestniczą w tym wydarzeniu, no doświadczają pięknego faktu, do którego mogą nawiązywać, no i później, daj Boże, kontynuować. To będzie, jeżeli dobrze pamiętam, 10. edycja i to, co warto zaznaczyć, że liczba uczestników tych orszaków, ona ciągle jest bardzo duża. Oczywiście ze względu na pandemię to się trochę tam zmieniało, ale ostatnie lata pokazują, że powracamy do tego pierwotnego wymiaru. No i gdy chodzi o liczbę osób angażujących się w przygotowanie, to się rozrasta. Tworzą się pewne takie grupy, które się już wyspecjalizowały. Ci są od, powiedzmy, niesienia emblematów. Tamci z kolei zajmują się tak zwaną gastronomią, czyli żeby poczęstować uczestników herbatą i ciastem. No i to jest też taki element, który ma swój koloryt, bo poszczególne parafie przychodzą w takich strojach w zależności od grupy, do której należą. Albo czerwonych, albo zielonych, albo niebieskich. Te wszystkie takie detale, elementy, które się pojawiają, one pokazują, że bogactwo tego wydarzenia jest bardzo duże. I w związku z tym, jeżeli mamy tego typu tradycje i zwyczaje, trzeba je kultywować, podtrzymywać już latem. Odbywają się wstępne takie spotkania, które mają wytyczyć pewne linie związane z tym wydarzeniem dopiero w styczniu, a później to nabiera takiego konkretnego kształtu, gdzie poszczególne środowiska, czy to parafie, czy środowisko kultury tutaj w mieście, przygotowuje swoją część uzgodnioną, tak żeby to później można było wszystko skoordynować. No i ten efekt dla ludzi, żeby był ciekawy, interesujący, jednocześnie angażujący ich samych, no bo każdy z uczestników, jeżeli otrzymuje koronę, no to jest bezpośrednim uczestnikiem i to zaangażowanym, prawda? Więc nie tylko kolorystycznie, ale też ten symboliczny znak korony ma przypominać, że jesteśmy cząstką tego wydarzenia. No, za każdym razem zmienia się artysta, który występuje na koniec orszaku. W tym roku będzie to pan Mozil, więc myślę, że będzie ciekawe wydarzenie, a niezależnie od wszystkiego, zawsze jakąś niespodzianką jest pogoda, ale myślę, że ona będzie sprzyjała i niezależnie od wszystkiego serdecznie zapraszam uczestników na Orszak Trzech Króli.
Pilski Orszak Trzech Króli rozpocznie się 6 stycznia o godzinie 15 na placu Staszica. Jego uczestnicy przejdą na plac Konstytucji 3 maja, tam znajdować się będzie Brama Anielska. Następnie wrócą na plac Staszica, a na finał wydarzenia w koncercie zatytułowanym Kiedyś były święta wystąpi Czesław Mozil. Tego dnia orszaki Trzech Króli przejdą także ulicami m.in. Złotowa, Trzcianki i Szamocina oraz kilkunastu innych miast i miasteczek w Wielkopolsce, w tym także w Poznaniu. Między niebem a ziemią w Radiu Poznań teraz przenosimy się na poznańską łacinę. Tamtejszy kościół w czasie mszy pęka w szwach, a w wolne dni wierni bardzo chętnie spotykają się na kawę. Parafia ma jednak także specjalne zajęcia dla najmłodszych. Z proboszczem parafii księdzem Radkiem Rakowskim rozmawiała na ten temat Gosia Michalska.
Całym celem parafii Łacina jest ewangelizacja, czyli docieranie do ludzi z dobrą nowiną, że wszyscy będziemy zbawieni. I to się dokonuje na różnych poziomach, czyli że starsi to odkrywają, że wiara nie jest czymś strasznym, że Bóg nie jest sędzią surowym, który tylko czyha na nasze grzechy, ale że Pan Bóg jest miłosierny, wybaczający. I zastanawiamy się właśnie, jak to przekazywać kolejnym, skoro już to sami odkryliśmy, a nie zostawiać tego dla siebie. Ewangelizacja to nie jest zadanie księży, ale ewangelizacja to jest zadanie każdego z członków Kościoła.
Jak to przekazać tym najmłodszym?
Jest to najtrudniejsze, dlatego że często zagarniamy jako księża taką odpowiedzialność i chcielibyśmy przez karteczki, podpisy, trochę taki terror religijny przymuszać dzieci do tego, żebyśmy je widzieli, że one się tam starają i że rodzice się starają. A tu chodzi o miłość. Mam siostrę, która ma 4 dzieci i ona cały czas negocjuje, żeby one zjadły, żeby one zrobiły coś. Ona waży, jakich słów użyć. Dlaczego? Bo kocha każdego indywidualnie i czasami oczywiście, że krzyknie na rozkaz, ale stara się właśnie wysłuchać każdego, przytulić. To są takie śmieszne sceny, że ona krzyczy na to dziecko i to dziecko jednocześnie się przytula i płacze. Na jej ramionach płacze, a ona wyzywa to dziecko. I trochę Kościół taki jest, że z jednej strony daje jakieś zasady, reguły życia, ale przytula zawsze i każdy powinien wiedzieć, że w tym Kościele może czuć się dobrze. Więc tylko świadectwo rodziców i ich miłość może być skutecznym przekaźnikiem wiary.
Wtedy można się spotkać tutaj, w parafii Łacina. Jakie są zajęcia dla dzieci?
No właśnie chcemy, żeby rodzice mówili o swoich potrzebach. Ja nie mam dzieci, więc trochę mi trudno czasami wyważyć właśnie, jak powinniśmy mówić do dzieci, co jest tym dzieciom potrzebne. Dlatego tworzymy wspólnoty rodzin, których wzajemnie ci rodzice siebie umacniają, pomagają sobie. No i w tych wspólnotach rodzin ci ludzie się dzielą, jak oni się modlą ze swoimi dziećmi, jak Eucharystia dla dzieci powinna wyglądać. A dla tych starszych mamy zajęcia, gdzie te dzieci już tworzą wspólnotę między sobą, że nie tylko ja jestem wierzący, to dziecko sobie myśli ze swoimi rodzicami, ale są inne dzieci, które kochają Pana Jezusa, które chodzą do kościoła, no i wierzymy, że oni będą wzrastać, później będą w grupie młodzieżowej razem, a później będą w dorosłym kościele, który nie będzie kościołem siedzącym w ławce i obserwującym, tylko będzie aktywnym, rozmawiającym ze sobą, witającym się, gdzie ta miłość wzajemna będzie widoczna. Dla tych najmłodszych to są zabawy, gry integracyjne, gdzie w międzyczasie jest jakaś modlitwa, albo jakaś historia o Panu Jezusie. Ci starsi już uczą się czytania Słowa Bożego, poznawania tego Pana Boga w Słowie Bożym i też nauczyciel, który prowadzi te zajęcia, no jest świadkiem przede wszystkim, że on sam wierzy w Pana Jezusa, że on nie tylko przekazuje wiarę, ale chce podzielić się swoim doświadczeniem. Rodzice mu pomagają w tym wszystkim, mówiąc, że to są super zajęcia, że tak się cieszymy, że chodzicie na to, że to nie jest tak, wiecie, że chodź, bo ksiądz każe, nie? I musimy tam odsiedzieć swoje, tylko że chcemy wzbudzić w tych rodzicach, dziadkach i w tych nauczycielach, że to jest ich sprawa, żeby te dzieci chodziły na te zajęcia, integrowały się i poznawały Boga.
Czy rzeczywiście dzieci albo rodzice, dziadkowie opowiadają o tym, że dzieci są bliżej z Bogiem dzięki takim zajęciom?
Bardzo. To jest w ogóle, że do naszej parafii chcą dzieci przychodzić, to na przykład powoduje tylko czekolada na początku. Że jest gorąca czekolada po mszy świętej, więc wszystkie dzieci ciągną do tej czekolady. Ale później, przez to, że ja staram się mówić kazania, które te dzieci rozumieją, przez to, że spotykają właśnie tych nauczycieli, przez to, że jest kawa z księdzem i te dzieci mogą wspólnie się tutaj bawić i ten kościół staje się ich przestrzenią, to w dalszym etapie dzieci odkrywają coś więcej, ale trudno oczekiwać od małego dziecka, że ono zaraz zrozumie, czym jest ofiara Chrystusa, czym jest Eucharystia. Ono z reguły przychodzi tutaj dla kolegów i dla przyjemności i super, jeśli kościół byłby miejscem przyjemnym, a nie zimnym, ciemnym, gdzie wszyscy na mnie krzywo patrzą. To jest pierwszy etap właśnie zmieniania kościoła, kiedy my sobie podajemy taburety, troszczymy się jeden o drugiego, podajemy sobie rękę na znak pokoju i przez naszą życzliwość staramy się budować taki kościół, który na zewnątrz wygląda dobrze.
A jak wygląda przekazywanie wiedzy ze scen z Biblii dzieciom?
O, to są historyjki przede wszystkim. Dużo dzieci ogląda z rodzicami The Chosen, serial o Jezusie, więc dyskutują, albo mają takie specjalne Biblie, w którym jest przekaz z obrazkiem dla dzieci. I takie Biblie staramy się czytać. To jest coś niesamowitego, kiedy widzisz, że dziecko zna te szczegóły z historii Pana Jezusa, bo przede wszystkim chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko wiedziało, że trzeba w niedzielę chodzić do kościoła, nie jeść mięsa w piątek i się modlić, tylko żeby znało Jezusa i żeby w wolności to dzieci podejmowały decyzje.
Plany na przyszłość. Jakie będą tutaj zajęcia, jakie spotkania też dla dorosłych, żeby tak uściślić?
Chcielibyśmy, żeby rodzice jeszcze więcej się angażowali, dlatego jest lekcja religii plus dla dorosłych, żeby oni poszerzali swoją wiedzę, że jeśli chcemy, żeby rodzice mówili o wierze, dlaczego się spowiadają, dlaczego chodzą do komunii, dlaczego Bóg jest ważny w ich życiu, że nie posyłamy dziecka tylko do komunii, dlatego że ma 9 lat, tylko że to jest coś ważnego dla mnie, że ja sam chodzę do komunii, no to chcemy im dać konkretną wiedzę. Więc zapraszamy ludzi na kurs Alfa, który na pewno będzie później lekcja religii plus, którą prowadzi teolog, ojciec, mąż, który mówi ze swojego doświadczenia i zajęcia 3 razy w roku, jak przekazywać wiarę swoim dzieciom, gdzie właśnie rodzice ze swojego doświadczenia dzielą się, jak właśnie tą wiarę przekazywać, jak oni to robią w swoim domu, żeby zainspirować rodziców do szukania swoich dróg.
Warto wspomnieć, bo byłam tutaj chwilę, że też jesteście jedną wielką rodziną.
Bardzo się o to staramy właśnie, żeby nie oceniać jeden drugiego. To bardzo dzisiaj wyraźnie widać, że jak jakaś mama dzisiaj na jakimś forum coś powie, jak wychowuje swoje dzieci, to zaraz atak jest, że zrobisz źle, bo tak nie wolno, tak nie wolno. I wiele mamy czuje się bardzo niewystarczającymi mamami, źle się czują. My staramy się właśnie przyjmować ludzi takimi, jakimi są, żeby poczuli się pewnie, nieoceniani. I dopiero kolejnym etapem jest, dlaczego tak robicie? No dlatego, że znamy Jezusa i chcemy być jak Jezus, czyli przyjmować Cię, dawać Ci miłość, uzdrawiać Cię i dopiero później Ty zaczniesz sam szukać w swoim życiu jako dojrzały chrześcijanin tej drogi do Boga.
Kościół na łacinie trafia do dzieci dzięki połączeniu nauki z zabawą. Jak opowiada nasza reporterka, w trakcie wizyty w parafii poznała wiele z nich, w tym tych, które zasypiają na rękach swoich mam. W grudniu w Częstochowie pochowany został Paulin, ojciec Eustachy Rakoczy. To urodzony w Budzyniu honorowy obywatel Chodzieży. Był jasnogórskim kapelanem żołnierzy niepodległości, szczególnie zaangażowanym w pielęgnowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Był również ogólnopolskim kapelanem rodzin Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz kapelanem weteranów II Rzeczypospolitej. W uroczystości pogrzebowej wzięło udział duże grono mieszkańców Budzynia i Chodzieży, a wśród nich jego przyjaciele, były starosta chodzieski Mirosław Juraszek i honorowy prezes Chodzieskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Roman Grewling, z którymi rozmawiał Marek Wolski.
Kiedy i w jakich okolicznościach panowie pierwszy raz spotkali ojca Eustachego?
Aż nie potrafię tego powiedzieć, mi się wydaje, że od zawsze.
Mirosław Juraszek, były starosta chodzieski.
Jak tylko znalazłem się na urzędzie, a wcześniej to był jeszcze Urząd Miasta, to już się zaczęły te pierwsze kontakty, nasze wyjazdy na Jasną Górę, apele jasnogórskie, przyjazd do ojca Rakoczego do Chodzieży, celebrowanie różnych uroczystości, w szczególności patriotycznych, kontakt z młodzieżą, z mieszkańcami, z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Tak mam wrażenie, że to było od zawsze i nie potrafię ci powiedzieć konkretnego roku.
A w przypadku pana i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego?
No, towarzystwo funkcjonuje 30 lat.
Roman Grewling, honorowy prezes Chodzieckiego Koła, a także członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
I tak długo też ojciec Eustachy Rakoczy był aktywnym członkiem towarzystwa i to szczególnie Koła w Chodzieży. Był na prawie każdej uroczystości, czy 26 grudnia, czy 8 stycznia, czy też organizowaliśmy właściwie od 20 lat apele jasnogórskie, które prowadził ojciec Eustachy Rakoczy. Tutaj chcę dodać, że te apele miały bardzo ważną wagę co do nośności tematu, ponieważ średnio apel jasnogórski na całym świecie ogląda przeszło 10 milionów ludzi.
W jaki sposób postać ojca Eustachego wpłynęła na Chodzież, na powiat, na rozwój tych miejsc?
Myślę, że bardzo pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest praca ojca Rakoczego nad herbem miasta Chodzieży. Przeanalizował źródła i ustalił, że wieże były jednej wysokości. On ten herb dokładnie opisał. Myślę, że wszystkie te uroczystości, gdzie się przebijał i w kazaniach, i w jego homiliach, ogromny patriotyzm na obecnych, na słuchaczach, czy tych bezpośrednich, czy tak jak tutaj pan Roman mówi, przez emisję radiowo-telewizyjną, bardzo wpływały na społeczeństwo.
Jeżeli chodzi o środowisko właśnie związane z pamięcią o Powstaniu Wielkopolskim, jak jego postać kreowała to środowisko i różne wydarzenia, które państwo organizowali?
Bardzo mocno popularny był ojciec Eustachy Rakoczy w całej Polsce. Tutaj tylko dodam, że każdą homilię, każde kazanie, każde przemówienie, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, które wygłosił, kończyło się o jego ukochanym Budzyniu i bardzo często o informacji z Chodzieży. Także te dwie miejscowości, Budzyń i Chodzież, no były u niego oczkiem w głowie i myśmy mówili, że jest on naszym ambasadorem w Polsce.
Panowie mieli okazję do częstej styczności z ojcem Eustachym, jaki on był tak poza kamerami na co dzień, jakie cechy charakteru były takie wybijające się, jakim był człowiekiem?
No to rzeczywiście jest ten nasz kontakt taki formalny i taki nieformalny. Ten formalny to już pominę, bo w większości społeczność go od tej strony zna, natomiast nieformalną sobie zażyczył od nas, żebyśmy mówili sobie po imieniu i byliśmy w przyjaźni. Każda jego obecność w domu, w Budzyniu kończyła się na zawezwaniu nas do spotkania. One się odbywały albo u niego w domu, u siostry, bądź ewentualnie w miejscach, które miały znowu ten symbol taki patriotyczno-historyczny, gdzieś przy pomnikach, przy miejscach, które dla kształtowania polskości ojczyzny były dla niego ważne.
Był człowiekiem bardzo ciepłym, mającym w stosunku do innych rezon, jak i też do siebie. Był człowiekiem nierozróżniającym ludzi. I tutaj do anegdoty wpadły nam takie stwierdzenia, bo często przy spotkaniach ludzie tam, którzy są niewierzący, to mówili mu, że my jesteśmy ateistami. A on mówi, a ja nie mówię tobie, że ja jestem katolikiem. Także niesamowite poczucie humoru, przystępności, ciepła. To sprawiało, że właściwie z naszej trójki, czyli Mirka, Kazia, bo tak miał na imię, pierwsze imię, czyli Eustachego Rakoczego i mojego, no jestem bardzo uhonorowany, że znałem takiego człowieka.
Co według panów pozostanie po ojcu Eustachem tu w Chodzie, czy w całym powiecie chodzieskim, jako pewne jego dziedzictwo?
No przede wszystkim honorowy obywatel Chodzieży, parę lat przed nim prezydent Kaczorowski, to był jego przyjaciel. Zresztą kardynał Wyszyński zobligował go do tego, myślę o ojcu Eustachem, że jeżeli przyjedzie prezydent na uchodźstwie do Polski, to ojciec Eustachy Rakoczy ma być jego opiekunem. I on to realizował. On go przywiózł do Chodzieży, bo tyle mu ojciec Eustachy opowiadał o Budzyniu i o Chodzieży, że prezydent Kaczorowski powiedział, no to w końcu zawieź mnie tam. No i ojciec zawiózł go i myśmy wtedy w Towarzystwie Pamięci Powstania Wielkopolskiego, między innymi z Mirkiem, jak i z innymi członkami stwierdzili, że no jeżeli on chce przyjechać, no to jest taka osobowość dla historii Polski, że może musimy mu nadać to, co mamy najcenniejsze. Wystosowaliśmy z całym Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego prośbę do Rady Miejskiej o nadanie mu honorowego obywatelstwa.
Dziedzictwo ojca Eustachego dla całego regionu to?
Myślę, że rzecz, która zostanie na wieki, to jest pomnik powstańca wielkopolskiego klęczącego przed Chrystusem przy kościele farnym w Chodzieży. Wcześniej był znaleziony gipsowy model pomnika, który w 1939 rozebrali, zniszczyli Niemcy. Był pomysł gdzieś ogólny, żeby to odbudować, ale nie było tego dzieła i w zasadzie ksiądz Eustachy Rakoczy w przenośni, powiem, zmusił nas, żeby to się zmaterializowało. I to jest ta rzecz, którą wszyscy widzą naocznie. Drugą rzeczą jest ogromna ilość wydawnictw, gdzie już może nie każdy trafi, gdzie i ojczyzna, i Chodzież jest wymieniona. No i trzecia rzecz, może ona jest trochę moja osobista, ale ja otrzymałem przez te wiele lat urzędowania ogromną ilość listów związanych i z życzeniami świątecznymi i innymi okolicznościami, które są w tej chwili w posiadaniu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w naszym kole powiatowym. I one powinny kiedyś trafić do biblioteki, być może w oku właśnie honorowych obywateli miasta Chodzieży powstaną jakieś miejsca, kąciki pamięci czy segregatory i na pewno ta pamięć w bibliotece o tym z jednych honorowych członków po wsze czasy zostanie.
Jeszcze jeżeli chodzi o Budzyń, należy powiedzieć, że ojciec Eustachy był jednym z organizatorów odbudowy pomnika na Okręgliku, pomnika Matki Boskiej Częstochowskiej. Pomnik ten został zbudowany w 1911 roku, zniszczony przez okupanta i w 1986 roku odbudowany i to z inicjatywy ojca Eustachego Rakoczego i do dzisiaj istnieje oraz jego rodziny, jego szwagra, pana Nowaka.
Niech uwierzy
Dlaczego istnieje coś niż nic? Odwieczne pytanie, które konfrontuje z dzisiejszą Ewangelią dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani. Dzisiaj w drugim czytaniu słyszymy takie zdanie. Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Kiedyś podczas jednej rozmowy pewna osoba zapytała mnie właśnie o to zdanie. W taki sposób, że Pan Bóg nas przecież stworzył, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, a na świecie jest przecież tyle zła. I to nie tylko na świecie, bo to był też taki osobisty żal, to doświadczenie własnego grzechu, o którym święty Paweł napisze w innym miejscu, że czynimy zło, którego nie chcemy, a że czynienie dobra jest takie trudne. I czy w takim razie autor natchniony, czyli święty Paweł piszący do Efezjan, się pomylił? Oczywiście, że nie, ale jak to wyjaśnić? Lepiej zrozumieć kontekst tego zdania pozwala nam dzisiejsza Ewangelia. Po raz kolejny w tym czasie czytamy piękny prolog Ewangelii świętego Jana o Słowie, które stało się ciałem. Ale w tej Ewangelii czytamy także o tym wielkim, pięknym cudzie stworzenia. Wszystko zostało stworzone przez jednorodzonego Syna Bożego, który jest Synem Ojca, ale także Słowem Ojca, Słowem Stwórczym, w którym wszystko ma istnienie i dzięki któremu wszystko nadal istnieje. Niektórzy filozofowie zadają takie pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Pytanie może wydać się dziwne, może trochę banalne dla kogoś, kto nie zajmuje się filozofią na co dzień, ale kiedy spróbujemy nad nim dłużej pomyśleć i się zastanowić, to odpowiedź nie jest taka prosta. Bo trudno nam sobie wyobrazić nieistnienie świata i nas, bo przecież już istniejemy, ale to istnienie wcale nie jest oczywiste. Nie wiem, czy święty Jan zadawał sobie to pytanie, ale prolog jego Ewangelii w jakimś sensie odpowiada na nie. Wszystko stało się przez odwieczne słowo jednym aktem woli dobrego Boga. Święty Jan też pisze, że Bóg jest światłością, że była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka. Autor czwartej Ewangelii w swoich pismach często posługuje się symbolami, dwuznacznościami. Można powiedzieć, że ma swój ustalony kod mówienia o Bogu, swoje ulubione sformułowania. I także za terminem światłość możemy doszukiwać się tego głębszego znaczenia. Nie chodzi przecież o światło fizyczne, dzięki któremu widzimy rzeczywistość przy pomocy wzroku, ale chodzi o światłość, która jest przeciwieństwem ciemności. Odwieczna opozycja dobra i zła, z tym, że według świętego Jana i w ogóle według naszej wiary, tak jak wierzymy, one nie znajdują się w jakiejś równowadze. Wierzymy, że dobro zwycięża, że Bóg zwyciężył zło, że światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła i nie może ogarnąć. Światłość oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Bóg jest dobry i chce tym dobrem się dzielić, dlatego stwarza. Bóg chce istnienia swoich stworzeń, chce dla nich dobra, a to pragnienie dobra nazywamy miłością. Istniejemy, bo Bóg oświecił nas swoją miłością, w swojej ogromnej dobroci. Święty Jan napisze, że Bóg jest miłością. Zatem odpowiadając na pytanie, dlaczego istnieje coś niż nic, z perspektywy naszej wiary, możemy powiedzieć, że dlatego, ponieważ Bóg jest dobry, Bóg jest miłością. Bóg chce się dobrem i miłością dzielić z tym światem, zarówno ożywionym, jak i nieożywionym. Możemy powiedzieć, że Bóg kocha gwiazdy, planety, wszystkie ciała niebieskie, ponieważ daje im istnienie. Ale o ileż bardziej kocha człowieka, istotę rozumną, ponieważ nie tylko nas stworzył, ale kiedy oddaliliśmy się od Niego, sprzeciwiliśmy się Jego woli, postanowił nas zbawić. Prolog świętego Jana wspomina o tym, że to słowo przyszło do swojej własności, lecz swoi go nie przyjęli. To jest nie tylko nawiązanie do historii z Betlejem, o której przecież de facto święty Jan nie opowiada, ale jest to opowieść o dramacie człowieka, który obdarzony przez Boga rozumem, sumieniem, ale także i wolną wolą odrzucił dobro, a wybrał zło. Odrzucił Boga, a wybrał nicość, nieistnienie. Bo każde odejście od Boga jest dotykaniem tej nicości i nieistnienia, tej ciemności, której nie znamy, bo jest oddaleniem się od źródła istnienia, tego, w którym jest życie, od samego Boga. Punktem kulminacyjnym prologu świętego Jana jest oczywiście to chyba najbardziej znane zdanie: Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, czy dosłownie rozbiło namiot, przyszło do naszego wygnania, do naszej drogi przez pustynię, aby nas poprowadzić do Ojca z naszego zagubienia. Mówi nam o tym też piękna struktura literacka hymnu o Słowie. Aż do tego kulminacyjnego momentu mamy takie stopniowe zstępowanie Boga ku człowiekowi, ku stworzeniu, Następnie następuje zwrot, który dokonuje się przez przyjście Boga na ten świat. Od tej pory mamy wstępowanie, już nie samego Boga, ale Boga, który stał się człowiekiem, który zamieszkał wśród nas i który zabrał nas ze sobą w tę drogę ku górze, ku Ojcu. Wszystkim tym, którzy przyjęli Słowo, daje ono moc bycia dzieckiem Boga. Jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, daje nam doświadczenie, które jest Jego udziałem. Chce nas wprowadzić na łono Ojca, tam, gdzie Słowo było odwiecznie, od zawsze, było u Boga, w łonie dobrego Ojca. I wracając do tego zdania z listu do Efezjan, o którym mówiłem na początku, właśnie w ten sposób ta historia ma dobre zakończenie. Bóg stworzył człowieka z miłości. Bóg nie pozostawił go w grzechu, gdy się zagubił. Bóg przyszedł do człowieka, aby ten odwieczny plan Ojca się wypełnił, abyśmy rzeczywiście na końcu czasów byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Wybrał nas w Nim, czytamy, bo w Jezusie stajemy się dziećmi Boga, bo tylko dzięki Niemu możemy stawać się świętymi i dzięki Niemu możemy iść drogą do Ojca, a bramy nieba stoją otworem, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś Ty nam przymnażał wiary, abyś dał nam też moc przyjąć Twoje słowo życia, abyśmy rzeczywiście doświadczali tego dziecięctwa Bożego już tu na tym świecie, nieustannie żyli nadzieją przyszłego świata, w którym obdarzysz nas w pełni życiem wiecznym i będziesz naszą światłością prawdziwą na wieki. Amen. Życzę jeszcze dobrego czasu świętowania, może wspólnego kolędowania z Panem Bogiem.
A my życzymy Państwu dobrego wejścia w nowy rok i obyśmy się jak najczęściej spotykali i słyszeli w między niebem a ziemią. A za dzisiejsze, pierwsze w tym roku spotkanie na antenie dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu. Żeby zająć wśród nas. przy stole. Pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste